z biznesu do słuchania.
Oczywiste jest, że większość studentów będzie szukała pracy, ale całkiem spora grupa będzie próbowała pójść na swoje. Czy jak to się współcześnie mówi, założyć startup, fintech, insurtech, proptech. Bardzo dużo swoją drogą o tych pojęciach piszemy każdego dnia w Pulsie Biznesu. Wiele z takich projektów okaże się klapą, jak to w życiu, ale nie oznacza to, że nie warto próbować, bowiem mamy już na koncie globalne sukcesy, jak choćby Booksy, znany lekarz. To projekty wyceniane na setki milionów złotych. O duchu przedsiębiorczości, finansowaniu biznesowych noworodków i innowacyjności młodych Polaków rozmawiam z Dariuszem Żukiem, założycielem AIP, czyli Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, w których wykluło się już ponad 14 tysięcy startupów. No to sprawdźmy, jak to z tym zapałem do zakładania startupów jest.
To są, wydaje mi się, fale, tak? Że to jest tak, że jak zaczynałem, nie wypominając wieku, ale to było dawno, tak? No to wtedy był bardzo korporacyjny model, tak? Wszyscy myśleli jakiś Accenture, McKinsey, tam duże globalne firmy konsultingowe i pójście na praktyki to było coś, nie? Więc my startowaliśmy wtedy z AIP, z inkubatorami, no i byliśmy takimi trochę dziwnymi ludźmi, którzy przychodzą na uczelnię, mówią o jakichś w ogóle biznesach, tak? A przecież wszyscy chcą pracować w konsultingu. To były wtedy początki, później były czasy, kiedy faktycznie dużo ludzi zaczęło myśleć o biznesie, ale parę lat temu znowu zauważam, że jest taki spadek i pójście w kierunku pracy, tak? U kogoś, nie? Że to pokolenie młodsze jednak myśli, jak tutaj bezpiecznie, stabilnie się gdzieś zaczepić. A myślę, że znowu ten kryzys obecny spowoduje to, że utrata pracy, utrata stabilności, po drugie te szanse, które się budują na rynku, tak, w związku z tym kryzysem, spowodują znowu, mam nadzieję, wzrost tego rynku startupów, wzrost zainteresowania w ogóle biznesem.
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości mają z definicji pomagać ludziom ułatwiać ten start w biznesie. Tu trafiają ludzie, którzy już są ukształtowani, czy zdarzają się tacy, że dzień dobry, chciałbym założyć biznes, nie wiem jaki?
No, zdarzają się różne osoby, tak? No, dzisiaj dla mnie to jest takie trochę też, no zawsze było, ale takie hobby, tak? Pomaganie na starcie osobom. No i to, co widzę teraz, to duży ruch jednak młodych osób do zakładania firm. I bardzo szybka zmiana. Jak patrzyliśmy na analizę w ogóle, to bardzo szybko dużo osób się przebranżawiało, tak? W AIP na przykład. Mamy dzisiaj 90% online'u versus 67%, który mieliśmy przed kryzysem, nie? Czyli de facto w chwilę, tak? Wszyscy poszli w online, więc to bardzo szybka też zmiana, ale tak, mamy sporo młodych ludzi, którzy przychodzą z niedoprecyzowanymi jeszcze pomysłami, tak? Czyli oni przychodzą, bo coś chcą zrobić. Zaczynają, startują, ale to też jest dobre, tak? Bo jak ja patrzę na te firmy sukcesu, które wyszły z AIP, czy to Callpage, czy kilka innych przykładów, Misbehave, czy wiele innych, to te przykłady firm zaczynały od prostych rzeczy, tak? Te osoby zaczynały od prostych rzeczy często. Więc to jest tak, że tego biznesu docelowego się uczymy, nie od razu go osiągamy.
A jak jest właśnie z poziomem startupów na polskim rynku, bo to zależy, kogo się zapyta. Znaczy, jak się pyta młodego przedsiębiorcę, to on mówi, że ma fajny pomysł, tylko nie może dostać kasy. Jak się rozmawia z kolei z funduszami Venture Capital, to mówią, że mamy dużo pieniędzy, tylko nie ma fajnych projektów w Polsce. Ty masz doświadczenie po obu stronach, no bo oprócz tego, że rozwijasz AIP, jesteś też inwestorem w funduszach i pomagasz mi zarządzać, to jaki jest twój ogląd?
Jeszcze dlatego, że jestem po obu stronach, to uważam, że prawda jest po środku, tak? Ale mówiąc serio, mam takie poczucie, może jestem po paru spotkaniach. Wczoraj miałem takie spotkanie z jednym ze startupów moich w portfelu seedowym, który ewidentnie no nie ma tego takiego podejścia globalnego, tak? Myślenia o rozwoju. I to uważam, że jest duży problem w Polsce. My cały czas myślimy o tym, jak zabezpieczyć sobie stabilność, jak zapewnić sobie wypłaty z miesiąca na miesiąc, nawet w startupie, nie? Natomiast nie myślimy, jak zrobić coś wow, tak? Zbudować globalny produkt, pozyskać kolejną rundę inwestycji, wejść na inne rynki, zastanowić się, jak na przykład zmienić rzeczywistość, tak, globalnie. Przecież możemy to zrobić. Dlaczego my nie możemy z Polski zmieniać globalnie jakiegoś rynku, globalnie jakiejś branży, tworzyć produktów, które zdobywają świat? No, tego mi brakuje po stronie funderów, nie? Mało jest takich przykładów, nie? Jak doceniam Stefana Batorego z Booksy, który był w stanie się przeprowadzić do Stanów, nie? I tam pracuje na rynek amerykański. Ile mamy takich przykładów w Polsce? No, mamy Mariusza Gralewskiego z Stock Planera, który mieszka w Hiszpanii, bo tam jest jego jeden z rynków, tak, kluczowych. Mamy Stefana, może jeszcze parę przykładów, tak, którzy potrafili i mentalnie, i produktowo, i biznesowo być gotowi na ten globalny rynek. A o wielu mi tego brakuje, nie? Więc tu po stronie startupów, po stronie funduszy wydaje mi się, że tutaj no jest jednak trochę spojrzenie takie, że daje kapitał i odczepcie się, tak, często, i za małe spojrzenie na to, co fundusz wnosi, tak, do tego projektu więcej, co powinien wnosić. Więc trochę tutaj widzę, że fundusze za mało dają, za mało wnoszą, bo często dostają pieniądze państwowe nawet, nie są przygotowani do tych pieniędzy, więc rozdają, trochę psują rynek, podwyższają wyceny, pompują te wyceny. No i tutaj widzę trochę problem po stronie funduszy.
Zakładam, że będą nas słuchali młodzi ludzie, którzy no, pewnie są przekonani, że mają jakiś ciekawy pomysł na biznes. To jakbyś tak mógł im podpowiedzieć, od czego zacząć i jak sobie ułożyć tą biznesową ścieżkę?
Od czego zacząć? Od decyzji, że chcę i to szybko. I zacząć, tak? Nie czekać, bo to my często mamy tą barierę w głowie, tak? Że chcę coś dopracować, że jest za wcześnie, za późno, że nie mam możliwości, czasu, siedzę, przygotowuję ten pomysł, szykuję landing, szykuję fanpage'a, dopracowuję, nie wyjdę na świat, bo się boję, że zobaczą moi znajomi, rodzina, że się złaźnią, że inni mnie skrytykują, będzie śmiesznie. Natomiast no, tego nie możemy się bać. Tylko wystartować, nie? Zacząć z prostym czasami projektem, biznesem. Naprawdę nikt na nas nie czeka, tak? Nie ogląda, nie patrzy na to, że my tam z czymś wystartujemy, żeby nas oceniać. Więc wystartowałbym, popatrzyłbym na szanse, na różne nisze, na koncepty, które się dzieją. Oczywiście na swoją pasję też, ale jak patrzę, jak się zmieniają rynki, chociażby wczoraj rozmawiałem o rynku restauracyjnym, tak, że to jest już taki old school, nie? Pójście do restauracji, tak, po tym kryzysie, nie? Trzeba szukać nowych możliwości. Takie cloud kitchen na przykład, gdzie otwieramy kuchnię, w której może kilka firm sobie gotować, tak, i później dostarczać te posiłki. Czy inne nisze, które gdzieś się na rynku tworzą, warto nad tym posiedzieć, pomyśleć i startować i ograniczać ryzyko. Bo to nieprawda, że biznes się wiąże z dużym ryzykiem. Ja uważam, że to jest błędne twierdzenie. Im nawet dalej w biznesie, tym to ryzyko staramy się często ograniczać. Od takich przykładów jak, nie wiem, Branson, który jak otwierał linię lotniczą, to umówił się chyba z Boeingiem, tak, że weźmie samoloty i jak mu się nie uda, to oddaje. Więc po małe case'y, gdzie staramy się to ryzyko ograniczać, nawet w takich startupach na samym początku, gdzie ja w IP nie pozwalam startupom brać kredytu, właśnie pożyczek, tak, 90% chyba jak robiliśmy, 2-3% projektu wystartowało z kapitałem nie większym niż 10 tysięcy złotych, więc to naprawdę trzeba z jednej strony szukać tych nisz, uważam, nie bać się startu, a po trzecie ograniczać to ryzyko do minimum.
W takim IP to co może dostać taki młody przedsiębiorca? Mówię, dostać nie w rozumieniu, że za darmo, tylko dostać. No bo można robić to wszystko samemu, ale w takiej kupie troszkę łatwiej.
No tak, idea moja była taka, żeby dać osobom, Polakom łatwy start na samym początku, żeby nie trzeba było rejestrować firmy, martwić się o urzędy, o jakieś formularze, o kontrolę, tak? Wystartować w przeciągu godziny, zarejestrować swoją firmę w AIP, dzięki czemu dostaje się swoje subkonto, można wystawiać faktury poprzez specjalny system, taki SIP u nas w AIP i de facto za chwilę prowadzić swój startup. Do tego mamy społeczność, której możemy się wymieniać zleceniami, doświadczeniami. Mamy mentorów, którzy są w stanie pomóc temu projektowi i mamy też partnerów, na przykład najlepsze usługi InPostu logistyczne, Senuto do marketingu, Brand24, czy inni partnerzy, którzy dają takim startupom produkty na start, czy Puls Biznesu, który też można u nas poczytać w najlepszej ofercie na rynku, więc też to chcieliśmy zapewnić i to, co też ważne, niższe koszty, tak, bo na początku osoba, która do nas przychodzi, nie tylko dlatego, że nie musi rejestrować firmy, ale dlatego, że działa w ramach IP, nie musi płacić wszystkich kosztów, tak, chociażby wiadomo księgowość, usługi prawne, ale też częściowo podatki, bo jeżeli osoba jest do 26 roku życia, to nie płaci też PIT-u, tak, wypłacając sobie środki, nie płaci ZUS-u, więc de facto ma zerowe koszty na samym początku. Opłata dla IP jest 300 zł miesięcznie, w tym są wszystkie koszty właśnie księgowości, prawne, partnerów, mentorów, usług, które robimy. Nie pobieramy żadnych dodatkowych procentów od przychodu, od udziałów w przyszłości z tej firmy też nie mamy, tak? Więc To jest taki model, na którym mi zależało. No i mam nadzieję, że to pomaga, tak?
Na koniec najbardziej sztampowe pytanie, gdy pojawia się temat startupów i venture capital. Czy doczekamy się w Polsce jednorożca, czyli firmy, która jest warta miliard dolarów?
Ja wiem, że to są różne głosy, tak? Że ten unicorn nie jest tak ważny i tak dalej, że się zafiksowaliśmy. Ja od iluś lat jakby powtarzam i to jest też moja wizja, że chciałbym zbudować 3 globalne firmy. Kiedyś mówiłem o 3 Skype'ach. Teraz się mówi unicorny. Obiecałem sobie i trochę światu, że zrobię to do końca 2020 roku. Może być ciężko, bo wiele przeciwności losu i ograniczeń własnych i zewnętrznych napotkałem, ale mam nadzieję, że to zrobimy. Dlatego zachęcałbym nie do jednego, bo jeden to jest czasami przypadek, szczęście, może się udało, ale do kilku powtarzalnych takich projektów, które pokażą, że mamy ten ekosystem, że mamy myślenie globalne, że mamy narzędzia, więc jestem przekonany, że to nastąpi może nie w przeciągu tego roku, ale najbliższych 2-3 lat. Mogę dzisiaj się tutaj założyć, że przynajmniej zrobię wszystko i zrobimy wszystko, żeby tak było.
A zakładał się Dariusz Żuk, twórca AIP, czyli Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.